Drodzy bracia i siostry, witam Was z tego miejsca w dniu dzisiejszym i wykład jako pierwsze nasze dzisiejsze zebranie. Nie będę wracał do mojej starej serii, objawienie 21.8, cechy członków, które śmierci. Tam jeszcze nam dwie cechy zostają do omówienia, ale dlatego, że ostatnim razem miałem temat odnośnie Złotego Cielca i chciałbym ten temat jeszcze, że tak powiem, uzupełnić, dokończyć, dlatego, że on jest tylko dwuczęściowy w sumie. Złoty Cielec był ostatnio, więc uznałem, że bardziej logiczne będzie dzisiaj dokończyć ten temat Złotego Cielca, a później powrócimy do dwóch ostatnich cech członków klasy, które śmierci z objawienia 21.8, gdy będziemy mieli znowu okazję na takim wykładzie się spotkać. Także dzisiaj w formie dokończenia, uzupełnienia tego tematu o Cielcu chciałbym wskazać niektóre wybrane elementy tego Cielca, bo wtedy nie powiedziałem o nich za dużo, pewnie tylko wymieniłem ich parę sztuk, zaraz jeszcze je przypomnę, co ten Cielec w wieku Ewangelii oznaczał. I ilustracyjnie parę z tych elementów tego Cielca sobie dzisiaj omówimy. A tak dla przypomnienia, to ostatnim razem, gdy mówiliśmy o tym Złotym Cielcu, to podkreślaliśmy, że aby ten Cielec powstał, to Żydzi musieli złote kolczyki ze swoich uszu zdjąć, dać Aaronowi na przetopienie, a następnie Aaron ulał im Cielca. I mówiliśmy, że te złote kolczyki w uszu, wiadomo, były ozdobą dla Żydów, dla kobiet, które nosiły te kolczyki. A ich zdjęcie z uszu oznacza, one reprezentują boskie zrozumienie prawdy przez dziecko Boże. Jest ono ozdobą takiego dziecka Bożego, boska prawda, którą on rozumie, którą posiada, nosi jak symboliczny kolczyk na swoim uchu. Ale jeżeli chce mieć Cielca, chce mieć widzialnego przywódcę, który będzie go prowadził, pod którego sztandarami się zbierze, bo Bóg daleko, Mojżesz poszedł i nie wraca i nie wiadomo, gdzie on jest i czy w ogóle kiedykolwiek wróci, no to ceną za takie widzialne przywództwo tutaj na ziemi jest oczywiście rezygnacja z tej boskiej prawdy, którą dane dziecko Boże posiada. Na to konto, gdy się takie kolczyki pozdejmuje, można zdobyć Cielca, czyli różnego rodzaju błędy stworzone przez hierarchię różnych kościołów, przez przewodów, teologów różnych kościołów, którzy takiego Cielca uleją, czyli takie różne błędne teorie, doktryny, nauki stworzą, zaprezentują i powiedzą, to są bogowie Twoi. To są ci bogowie, którzy wyprowadzili Cię z Egiptu. To są ci bogowie, którzy zaprowadzą Cię do Królestwa. I tak samo chrześcijaństwo jest zorganizowane. Ulewa Cielce dla swoich wyznawców, porzucając prawdę biblijną, dlatego przez długie, długie wieki Ewangelii w ogóle Biblia nie była nikomu potrzebna. Nagle nie wolno jej czytać. Była kara za to, żeby ją czytać, żeby ją drukować. Dzisiaj, kiedy już nie wypada tego robić, bo świat tak bardzo się do przodu posunął w swoim rozwoju, to mimo to i tak Biblia jest lekceważona i to jest lekceważona przez ogromną większość chrześcijan. I lekceważą ją nawet nie tylko wodzowie różnych grup religijnych, którzy mają swoje własne teorie chrześcijańskie i właśnie je prezentują swoim wyznawcom. Lekceważą ją także różnego rodzaju zwykli bracia i siostry chrześcijanie, którzy... O, dziękuję, jaki mały poczęstunek dla mnie. Którzy lekceważą nauki w tej Biblii zawarte i zajmują się różnymi rzeczami. Już raz często mają własne filozofie albo zapożyczone od kogoś, a do Biblii sięgają tylko po to, żeby pozornie znaleźć w niej podparcie na to, co sobie wymyślili. Czy często to podparcie w Biblii jest naciągane, jest niedorzeczne, jest nielogiczne. No bo trudno ludzkie teorie poprzeć Słowem Bożym. To jest zupełnie różne rzeczy, dlatego też Biblia jest w taki sposób traktowana przez ogromną większość chrześcijan, którzy mają własne teorie, a Biblii używają tylko jako takiej przykrywki, bo tak wypada, bo wszędzie Biblia jest uznawana za jednak Słowo Boże dla człowieka, dla chrześcijanina, wobec tego nie wypada zupełnie ją wyrzucić, ale niechętnie by to zrobili. Ale skoro nie można, bo nie wypada, no to według tego, co powiedział Izajasz, chleb swój będziemy jeść, z własnym odzieniem będziemy się przyodziewać, tylko niech nas nazywają od imienia Twego. I to jest chrześcijaństwo dzisiejsze. Izajasz to bardzo pięknie pokazał. To znaczy, będziemy jedli własny chleb, będziemy odżywiali się własnymi naukami, nie potrzebujemy Twoich. Będziemy się odziewali własnym odzieniem. To znaczy, także nauki na temat usprawiedliwienia i czystości będziemy mieć swoje własne. Jak można chodzić czystym przed Tobą? O, chociażby przez uczestnictwo w mszach, albo przez dospowiedzi, albo przez popieranie odpowiednich wozów tutaj na ziemi. to już sobie zapewnisz zbawienie. To Bóg to od ciebie oczekuje. To też sobie sami zapewnimy. Od ciebie tylko chcemy twojego imienia, ponieważ chcemy być chrześcijanami. Tak nam się jakoś przypadkowo spodobało, że nie chcemy być poganami, tylko chrześcijanami, ale to jest wszystko, co nas interesuje. Zatem twoją Biblię mógłbyś nawet zamknąć i zabrać sam całkowicie, no ale skoro już dałeś, to jakoś ją zniesiemy. Będziemy ją tolerować. Czasami do niej sięgniemy, żeby zrobić dobre wrażenie na innych, ale to tylko tak dla pozoru, tylko tak dla zamydlenia oczu słuchaczy. Te główne części składowe cielca, który w ciągu wieku Ewangelii powstał, wymienię je teraz i potem niektórymi się z nich zajmiemy. Ludem Bożym są wszyscy wyznawcy w sposób widzialny i zorganizowany pod hierarchią. Tak zorganizowany lud Boży, czyli wszyscy wyznawcy pod tą hierarchią, mają nawrócić świat i rządzić nim jeszcze przed powrotem Chrystusa. Już jest nawrócony przez jego kościół, przez jego kościoły, kościół, ten, przez ten prawdziwy albo przez te prawdziwe, w zależności ile, które byśmy jakie uznali. Trójca, kolejny element tego cielca. Chrystus jako Bóg i człowiek, jednocześnie w dwóch postaciach, bosko-ludzkie, Bóg-człowiek. Duch jako osoba, Duch Święty jako osoba. Kult Marii i Świętych jako pośredników oraz relikwii, oraz ich relikwii oraz obrazów. I obrazów. Czyściec, msza za grzechy żyjących oraz zmarłych oraz uwolnienie z czyśćca. Celibat księży, życie zakonne, rytuały, ascetyzm, przesadne pokuty, zeświadczenie kościoła i wyznaniowych chrześcijan, prześladowanie inaczej myślących, zabobony, kościół jako władza świecka, papiestwo, nawracanie siłą, unia państwa i kościoła i jeszcze wiele różne inne. Lista może być długo, długo kontynuowana. Do niej możemy dodawać także nowe, współczesne fragmenty cielca, które pojawiają się wszędzie. No to teraz w takim razie przejdziemy do naszego tematu głównego, czyli wybrane elementy cielca wieku Ewangelii. Wybrane elementy cielca wieku Ewangelii. O nich chwilę porozmawiamy, tak żebyśmy ten wykład właśnie mieli w komplecie. W tej wykładni antytypicznej, którą zrobiliśmy ostatnim razem i dzisiaj pewne szczegóły na temat tego cielca. Weźmy na początek pierwszy element, który wymieniłem przed chwilą z tej dłuższej listy. Ludem Bożym są wszyscy wyznawcy w sposób widzialny i zorganizowani pod hierarchią. Czy to może być prawda, że lud Boży to wszyscy wyznawcy zorganizowani w sposób widzialny pod jakąś hierarchią kościelną takiego czy innego kościoła? Tak na zdrowy rozum, nawet gdyby ktoś pomyślał, to by uznał, no chyba niekoniecznie, no bo kościoły raczej te chrześcijańskie główne są bardzo, bardzo liczne. No i trudno sobie wyobrazić, żeby absolutnie 100% ludzi, którzy tam się przyznają, którzy są zorganizowani pod tą hierarchią, to był prawdziwy lud Boży. No ale tak się głosi i tak się głosi do dzisiaj i to nikogo nie dziwi i nikt tam się nie zastanowi, czy to w ogóle może być prawdą. On jest do dzisiaj wyznawany, ten element cielca. Całe nominalne chrześcijaństwo na tym bazuje. Zarówno w części katolickiej, jak i w części protestanckiej. Wszyscy tak zwani ochrzczeni są traktowani jako lud Boży. I do nich, wszystkich ochrzczonych, odnoszą się słowa na przykład 1 Piotra 2,9. Przeczytam 1 Piotra 2,9. Jest czytany w kościołach do wszystkich, którzy przyszli do kościoła. Nawet do tego, kto przyszedł, nie było go może pół roku w kościele. Nawet do tego, kto tam stoi, a myślami jest gdzie indziej, gdzieś w biznesie. Albo planuje co dzisiaj po kościele, gdzie to pójdzie, jak będzie resztę niedzielę spędzał. Jaką wódkę będzie dzisiaj pił po południu, do obiadu i po obiedzie. Ja może karty zagra wieczorem, albo do kasyna gdzieś pójdzie, albo jeszcze inne formy rozrywki. I on też tam stoi, prawda? I do nich się czyta. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. 1 Piotra 2,9. I ten werset odnosi się do tych, którzy akurat dzisiaj przyszli do kościoła. Albo słowa naszego Pana, wy jesteście solą ziemi. Ludzie, którzy często moralnie są wypaczeni, którzy często mają albo wyroki, albo powinni mieć wyroki w sądach świeckich, tylko jakoś na razie jeszcze ich nie przyłapano, albo mają układy i nie można ich przyłapać, albo się ich widzi, ale się toleruje i oni są solą ziemi. To oni ratują społeczeństwo przed degradacją, swoim przykładnym, moralnym życiem. Każdy, kto ustami przybliża się do Boga i jest widywany w takim czy innym kościele, czy też denominacji, większej lub mniejszej, jest zapewniany o swoim wielkim znaczeniu dla Boga i dla boskiego planu. Takim ludziom się wmawia, utwierdza się ich w przekonaniu, że dla każdego z nich Bóg ma jakiś plan. który przewidział dla niego jako jednostki tutaj do odegrania w tym życiu. Że Bóg jakieś dobro chce przez tą jednostkę w tym życiu dokonać. Jakąś reformę, jakąś zmianę na lepsze. I że każdy jakby taką rolę od Boga ma przewidzianą i tylko potrzeba teraz, żebyś tę rolę dostrzegł. Odczytał wolę Bożą odnośnie ciebie, co też Bóg, jaki z ciebie Bóg użytek chce zrobić w tym świecie. Jakie dobro przez ciebie chce przekazać. Jak ten świat uczynić lepszym? Żeby się chrześcijanom lepiej żyło, poganom, poganie, żeby stali się chrześcijanami, takimi samymi jak my jesteśmy i żeby było lepiej na tym świecie, sprawiedliwiej. I pomija się całkowicie, i tego nie ma, tego zobaczmy, oczywisty fakt, nieobecny w żadnych kościołach chrześcijańskich. Całkowicie pomija się biblijny fakt upadku człowieka w grzech. Tak jak Biblia bezpośrednio mówi. Pomija się biblijny fakt odrzucenia takiego upadłego człowieka przez Boga. Bóg nie ma do czynienia nic z takimi ludźmi. On żadnych planów dla tych ludzi nie przewidział do odegrania w tym życiu. Oto są grzesznicy, z którymi Bóg nie chce mieć nic do czynienia. W części pogańskiej to oni w ogóle nawet nie znają imienia Jezus, przez które mogliby do niego Boga powrócić, a w części chrześcijańskiej mają to tylko imię na ustach, a sercami są strasznie daleko. A więc z boskiego punktu widzenia niczym się nie różnią praktycznie od tych pogan. Są takimi samymi poganami, jak ci, którzy nawet ustami nie przyznają się, bo nie ma różnicy, czy ktoś się nie przyznaje w ogóle ustami, czy też ustami się przyznaje, a sercem jest daleko, bo dla Boga liczy się postawa serca. Zatem ten, który nawet ustami się nie przyznaje, z pewnego punktu widzenia jest lepszy, bo nie jest obłudnikiem. Nie powołuje się na imię Boga, na imię Jezusa, nie nazywa go odkupicielem i zbawicielem, a w sercu jest zupełnie gdzie indziej. Jest taki sam jak poganie, jak każdy inny poganin, który w ogóle takiego Boga ustami nie przyznaje. I tego się nie naucza ludzkości. Ludzie są przekonani, że są wartościowi przed Bogiem, że Bóg każdego ich kocha w takim stanie grzesznym, jakim oni są. A to jest całkowita nieprawda. Człowiek upadł, ale takie nauki są niepopularne. Kto chce do kościoła później słuchać o tym, że jest upadłym grzesznikiem, który potrzebuje pokuty? Jakby tak mówili, to by zaraz kościoły się zrobiły rzadkie. Już bardzo, bardzo niewielu przychodziło. Oni przychodzą słuchać o wielkiej miłości Boga do nich, jak to Bóg im błogosławi i będzie błogosławił. Oczywiście te błogosławieństwo odczytują, tak i oczekują doczesnych, prawda? Żeby im się dobrze wiodło. A nawet jeżeli nie myślą o jakichś korzyściach samolubnych, ale myślą, ale nawet ci, którzy nie myślą, to myślą o tym, że ma się świat poprawić, zmienić polityków na lepszych, wybrać takich polityków właśnie bożych, bożych ludzi wybrać. Jeśli boży ludzie tutaj no, zaprowadzą nam lepszy świat, no, a gdzie czekanie na Królestwo Jezusa, który powiedział, że żeby się modlić o to, aby Jego wola była pełniona na ziemi, tak jak jest w niebie. I sam nie miał na myśli, że to dzięki wysiłkom ludzi chrześcijan się stanie, że jego wola będzie pełniona na ziemi. Ale tak to wszystko zostało spłycone. Modlitwa, zwana modlitwa pańska, nawet modlitwa pańska co do swojej treści jest lekceważona. Nikt się nie zastanawia. Powtarzają modlitwę pańską miliony razy dziennie na całym świecie i nikt na chwilę się nawet nie zastanowi, co ta treść mówi. Co ten Jezus w tej modlitwie powiedział i co z tego wynika. Czy z tego wynika, że mamy walczyć o pokój i na reformę tego świata? Absolutnie nie. Tam w tejże modlitwie tylko to jest modlitwa za ludem Bożym, za tym ludem Bożym, który czeka na Królestwo Boże, to dla nas, żeby wola Boga była pełniona na ziemi, tak jak jest pełniona w niebie, żeby on strzegł ten lud Boży przed różnymi formami upadku, żeby ten lud Boży mógł zwyciężyć, ponieważ oni się poświęcili i z nich Bóg wybiera różne klasy ludu Bożego, a jak już oni zwyciężą i będą przez Boga umieszczeni w tym miejscu docelowym, w takiej czy innej klasie ludu Bożego, to prędzej czy później na ruinach obecnego porządku rzeczy, który Bóg przeznaczył na zniszczenie, który Bóg przeznaczył na spalenie. Powiedział, obecna ziemia i obecne niebiosa są przeznaczone na ogień, na spalenie, na zniszczenie. Biblia tego nie ukrywa. Przeznaczył na zniszczenie i na ruinach obecnego porządku rzeczy, który oni właśnie reformują. Które oni reformują, które chcą naprawiać, a Bóg przeznaczył to już dawno na zniszczenie, a nie na żadną reformę. Więc na tych ruinach dopiero nasz Pan chce zaprowadzić swoje królestwo i chciałby, żeby Jego dzieci na to czekały. Nosiły to w swoim sercu, o to się modliły, żyły tym, a nie urządziły się tu i teraz, w tym złym świecie, którego Bogiem jest przecież szatan, bo szatan jest Bogiem tego świata, tak pisze Biblia. Dlaczego jest Bogiem tego świata? Nie dlatego, że Bóg jest zbyt słaby, żeby coś z Nim zrobić, albo że Bóg tak chce, tylko Ludzie w swoich umysłach i w swoich sercach są tak upadli i tak oddaleni się od prawdy i sprawiedliwości, że styl działania szatana jest im bliższy niż styl działania Boga. I oni w swoim życiu są takimi małymi, większość ludzi to tacy takie małe szatany w swoim życiu. Postępują tak, jak on lubi. To znaczy, co jest korzystne w danym momencie, to się robi. Nieważne, jak to się ma do prawdy i sprawiedliwości. Bóg nigdy, Bóg poniesie miliardowe straty, jeżeli zasada prawdy i usprawiedliwości miałaby ucierpieć. To Bóg pójdzie na miliardowe straty. A człowiek pójdzie na miliardowe straty, jeżeli by prawda miała ucierpieć? No nie, bo powie miliardowe straty, no to coś tu trzeba zrobić. Stracimy kupę pieniędzy. Jaki kościół religijny pozwoliłby sobie na to, żeby stracił coś docześnie? Na przykład jakiś kościół by mu zabrali, jakieś miejscowości, budynek fizyczny, prawda? No bo co? No bo... A widzimy, a kościoły coraz bardziej szukają, jak te bogactwa najbardziej wyciągnąć. Co chwilę pograją w prasie i w telewizji, a teraz w Katowicach, w tamtym tygodniu czytałem, Urząd Miasta za 1% wartości w centrum Katowic ogromną działkę sprzedaje kościołowi. Za 1% wartości. No i tam jakiś inny kościół, jakiś taki śmieszny kościół, który istnieje w Katowicach, jakichś od latających makaronów czy coś takiego, takie śmieszne nawet nazwę ma, że oni lubią piwo pić i jeść makaron i też napisali, wobec tego skoro równo się traktuje...
Pastafarianie.
Pasta też takiego właśnie, że napisali do Urzędu Miasta, że oni także w ramach tej właśnie działalności kościelnej poszli o działkę. Nie musi być taka duża jak ta, ale jakoś tam w centrum Katowic jakąś działkę, bo chcieliby sobie swój kult picia piwa i jedzenia makaronu właśnie w porządnym miejscu godnym uprawiać, no bo też są zarejestrowanym ruchem religijnym i mają nadzieję, że będą potraktowani sprawiedliwie. No ale i Urząd Miasta potwierdził, że pismo takie wpłynęło i uzyskali odpowiedź. No ale już możemy się spodziewać, że na pewno za 1% wartości działki mi nie sprzedadzą. No to jest taka farsa, ale gdyby inna grupa religijna, taka bardziej poważna, napisała, dostałaby za 1% wartości. No w Polsce nie, ale gdzie indziej, tam gdzie mają większe wpływy, by dostali. Tak to jest. Urządzają się tu i teraz. Ale wracamy do tego biblijnego opisu. Zatem Biblia mówi, że człowiek upadł jako grzesznik i został całkowicie od Boga odrzucony. Bóg całkowicie zerwał z nim kontakt, z tym grzesznikiem, i on nie przedstawia dla Boga żadnych wartości, dopóki się przez Jezusa nie nawróci. Jeżeli tego nigdy nie zrobi, to nigdy nie będzie żył wiecznie, taki grzesznik. On już jest grzesznikiem i jeżeli w tym życiu albo w przyszłym życiu w restytucji nie zawróci z drogi grzechu, to skończy we której śmierci. I to jest oczywista prawda, którą Bóg mówi o obecnym człowieku. Prawda, która jest niepopularna, jej się nie głosi. Jedynym sposobem naprawienia tego stanu rzeczy jest powrót, pokuta i chwycenie się wiarą sprawiedliwości naszego Pana, po czym poświęcenie, czyli rezygnacja własnego ja i przyjęcie nowego ja, nowej głowy w miejsce swojej własnej. Chyba nawet od ostatnim razem pod koniec wykładu czytałem taki fragmencik, przeczytałem go raz jeszcze. To jest akurat literatura protestancka. Ludzie są zachęcani do tego, żeby patrzeć na Boga tak, jak mamy tutaj w tym cytacie, żeby tak, bo Bóg tak patrzy na nich. Cytat, cytuję. Bóg wie wszystko o każdym z nas. Psalm 139.1. Są cytaty nawet podawane z biblijne, które dotyczą oczywiście ludu Bożego. Ale są adresowane tutaj do wszystkich, bo Bóg przecież stworzył wszystkich. No tak, stworzył wszystkich, ale człowiek od Boga się odwrócił. Każdy z nas został stworzony na Jego obraz. Pierwszy Amojuszowy 1.27. Prawda? Nie, nieprawda. Ten zapis biblijny, że został stworzony na obraz, to dotyczył Adama i Ewy. Z chwilą upadku koniec boskiego obrazu człowieka. Nawet Adam z Ewą po upadku nie byli na boskim obrazie, na boskim obrazie podobieństwa, a tym bardziej cała reszta, która urodziła się wiele lat później. No ale każdy z nas został stworzony na jego obraz. Ludzie nie przyjmują do wiadomości nauki biblijnej o upadku i grzechu. Nie musimy bać się tego, co Bóg o nas myśli, ponieważ On zawsze, zawsze patrzy na nas z miłością. Nawet jeśli nie byłeś ceniony przez swoich ziemskich rodziców, Bóg Wszechświata ceni Ciebie, a Jego myśli o Tobie zawsze są dobre. On wybrał Ciebie, gdy planował stworzenie. Efezów 1, 11-12. Znowu o ludzie Bożym, o członkach Kościoła. Nie jesteś pomyłką. Psalm 139, 15-16. Wyprowadził Cię w dniu, kiedy się urodziłeś. Psalm 71:6. A Jego myśli wobec Ciebie są niezliczone, jak zianka piasku na brzegu. Psalm 139, 17, 18. Bóg naprawdę, prawdziwie, głęboko Cię kocha. Taka ułuda. Taka nieprawdziwa ułuda. No i jak tacy ludzie mają się pokutować, naprawiać się, reformować, przekonani o takiej pozycji, jaką zajmują w oczach Boga. A jaka jest prawda o tym, kto stanowi lud Boży? Jest nią szafarska doktryna Hubmajera, że ludem Boży są tylko usprawiedliwieni i poświęceni. Tylko usprawiedliwieni i poświęceni. Cała reszta to nie jest lud Boży. Jeżeli ktoś nie jest usprawiedliwiony, przynajmniej usprawiedliwiony, nie jest żadnym ludem Bożym. Hubmajer taką naukę głosił. Już w dawnych czasach, widząc, jak zeświadczenie ogółu mas chrześcijan nie może dawać im kwalifikacji do bycia, podstawy do bycia ludem Bożym. Dzisiejszy ruch Epifania, świecki ruch misyjny Epifania, idzie natomiast jeszcze w drugą stronę. Zaprzecza istnieniu klasy tymczasowo usprawiedliwionych. Na podstawie błędu, że w przypadku niepoświęcenia się następuje utrata usprawiedliwienia i cofnięcie takiej osoby z powrotem do świata. Sposób typowy dla każdego systemu błędu, dla każdego systemu zamieszania, kalendarz, który nawet tutaj wziąłem, wydany przez ten ruch w roku 2017, w miesiącu październiku, zaraz odnajdę październik, w miesiącu październiku przypomina szafacką doktrynę Hubmajera, oto jest październik 2017, a wyżej pisze, ludem Pana są tylko usprawiedliwieni i poświęceni. To jest nauka szafacka Hubmajera, która miała wykazać, że ci wszyscy inni, którzy tylko do kościołów wchodzą, ale nie są przynajmniej usprawiedliwieni, to nie jest żaden lud Boży. Chociaż tak wszyscy byli za takim uznawani, to Hubmajer to podał. No ale dzisiaj widzimy, jak to szatan lubi iść w krańcowości. Albo z ludem Bożym uczynić wszystkich absolutnie, to tylko chce. Albo usunąć z ludu Bożego usprawiedliwionych. Dzisiejszy ruch usuwa usprawiedliwionych z grona ludu Bożego, bo twierdzi, że ci ludzie to tylko są przez chwilę usprawiedliwieni, jak się nie poświęcą, nie wiadomo, nikt nie wie, nie mówią po ilu latach, prawda, ale tracą jeszcze w tym życiu usprawiedliwienie. Czyli właściwie usprawiedliwieni, taki usprawiedliwiony jest ludem Pana przez krótki czas swego życia, nie wiem ile lat, oni też nie wiedzą, ale twierdzą, że wypada. Zatem szafarska doktryna Hubmajera, niby przedrukowywana, miesiąc październik 2017, praktycznie już nie jest wyznawana nawet przez ruch. Ale powtarzają, to tak jak w różnych kościołach, powtarzają różne rzeczy, w których wcale już nie wierzą. Bardzo obrazowym potwierdzeniem istnienia usprawiedliwionych jak klasy ludu Bożego jest pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział. Miałem kiedyś dawnymi czasy na ten temat wykład, ale zajrzę, tak odwołam się do tego fragmentu, nie oczywiście wykładu całego nie będę przypominał, ale warto sobie przypomnieć, bo to jest taki werset, taki fragment biblijny, który jednoznacznie pokazuje, że usprawiedliwieni, czyli niepoświęceni, tylko usprawiedliwieni, też są traktowani przez Boga jako Jego lud. 1 Mojżeszowa 15, 8-10. To jest fragment, to jest pytanie Abrahama do Boga, po czym pozna, że odziedziczy Kanaan. Bo wiemy, że Abraham miał różne swoje przygody w ramach swojego poświęcenia. Wychodził z Ur, przyszedł do Kanaanu. W tym Kanaanie nikt na niego nie czekał, ani kawał ziemi nie czekał, ani żadnej gościny mu nikt nie zrobił. Tam trochę pobył, potem głód tam zapanował, poszedł do Egiptu, potem z tego Egiptu wrócił i nadal nie miał nic. No i sobie tak myśli ten Abraham, no wie, był człowiek wiary, więc on nie podejrzewał, że Bóg go oszukał. Ale zorientował się po tym wszystkim, że Bóg coś zagadkowo mówił na ten temat tego, że mnie wyprowadzi, zaprowadzi mnie do ziemi płynącej miodem i mlekiem, prawda? Bo tak chodzę jako obcy, po różnych się tułam rzeczach, przeżywam różne przygody i takie nawet ocieram się o śmierć. No i w pewnym momencie do Boga się zwraca nie z żalem żadnym i nie nawet z powątpiewaniem, czy on do ziemi kiedykolwiek uzyska, tylko zobaczmy od 8 wersetu. Panie Boże, po czym poznam, że ją, tą ziemię, posiądę? No bo tak się dłuży, więc on już mówi, no może po czymś poznam, chociaż jakieś sygnały, jakieś znaki, bo już na realność w tym życiu może nawet nie liczę. I co mówi do niego Bóg? Sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, na to syna gorlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną pować naprzeciwko drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Mamy bardzo ciekawą sytuację, bo Abraham pyta Boga, po czym on pozna, że posiądzie ziemię Kanaan, a Bóg odpowiada mu często, w typowy dla siebie sposób, zagadkowo. Bo co to za odpowiedź? Kiedy poznam, że ziemię tam odziedziczę? Przywieź mi trzy zwierzęta duże i dwa ptaki. Zwierzęta rozetnij na pół, a ptaków nie rozcinaj, tylko połóż je tak w ofierze w całości. No i to jest odpowiedź na pytanie Abrahama, po czym poznam, że odziedziczę ziemię. Ja wtedy w tym wykładzie właśnie podawałem te szczegóły, prawda, co tutaj się kryje. Sprowadź mi trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę, trzyletniego barana. Jak się podsumuje te 3 lata, po 3 lata każdego z tych dużych zwierząt oraz senogrolice i gołębice, wiek nie jest podany, ale zakłada się zawsze, że ptaki ofiarowane były roczne, bo roczny ptak już jest na tyle duży, że już jest, no, nie jest pisklęciem. Nadaje się do ofiary, a nie jest jeszcze na tyle stary, żeby był za stary, bo Bóg, jak wiadomo, ofiary przyjmował, to ofiara musiała być w pełni sił, w pełni zdrowa, więc duże zwierzęta miały być po 3 lata, ptaki po roku, co nadaje w sumie łatwo być 11 lat. Jak się to przemnoży przez dni, to doprowadza nas to do roku 1916. Wiek tych zwierząt. I jaki z pozoru dziwna odpowiedź, zagadkowa odpowiedź Boga do Abrahama, po czym Abraham poznał, że odziedziczy ziemię. W postaci tych zwierząt do ofiarowania jest jednak odpowiedzią na jego pytanie, ukrytą w wieku tychże zwierząt. To znaczy, co Bóg powiedział, co Bóg pokazał? Pokazał to, że po czym poznał, że odziedziczy ziemię? Ty, Abraham, i twoi potomkowie, cieleśni. Poznacie to po tym, jak pojawią się klasy ludu Bożego pokazane w tych trzech zwierzęciach dużych i dwóch ptakach. Jak się wszystkie te członkowie tych klas pojawią na rewelacji mojego planu, to możesz być już mieć znak, dla ciebie będzie dowód, potwierdzenie, znak, sygnał, symptom, zapowiedź, jakby tego nie nazwać, że odziedziczysz Kanaan. Ty i twoi potomkowie z twojego nasienia. No i dlaczego doprowadza nas to do roku 1916 akurat? No bo w tym roku został spłodzony z ducha ostatni członek morskiego ostatka. A jednocześnie pojawiły się w tym czasie różne inne klasy ludu Bożego, które przy okazji miały pojawić się w boskim planie. Bo ta jałówka, prawda, to są obydwie klasy godnych, ta 3-letnia koza to wielka kompania, a 3-letni baran to klasa Chrystusa, malutkie stadko. Natomiast synogarlica i gołąb to właśnie tymczasowo usprawiedliwieni, niepoświęcone klasy ludu Bożego. Dlatego pokazane jest w dwóch ptakach, ponieważ jeden ptak przedstawia tych usprawiedliwionych i poświęconych z narodu żydowskiego, a drugi sponad. I teraz zauważmy, jak te ptaki zostały, czym się te ptaki, one się miały pojawić w boskim planie do roku 1916. Gdy Bóg wybierał główną klasę ludu Bożego, to przy okazji, jak wiemy, pojawiały się klasy poboczne. Bóg o tym wiedział. Chodziło o malutkie stadko, ale zanim Jezus złożył ofiarę, nie mogły być malutkie stadka, więc pojawiali się starożytni godni. Gdy Jezus złożył swoją ofiarę, rozpoczęło się powołanie do tej klasy barana, czyli do malutkiego stadka. Ale gdy ta klasa zaczęła dobiegać już końca i Bóg przerwał spłodzanie z ducha nowych kandydatów, ponieważ była pełna liczba 144 tysiące spłodzonych z ducha, to wiemy, jak wiemy, znowu pojawił się element przejściowy, ponieważ jeżeli ktoś szuka, Bóg szuka członków klasy malutkiego stadka, a oni wymagają spłodzenia z ducha, a po spłodzeniu z ducha wymagają ileś lat życia, żeby rozwinąć swoje nowe stworzenia, to automatycznie pojawiają się długie lata, kiedy już Bóg nikogo z ducha nie spłodzi do nowego członka Kościoła, bo ma komplet, ale jednocześnie nie może zaprowadzić królestwa w ziemskiej jego fazie, ponieważ ci spłodzeni z ducha rozwijają się jako nowe stworzenia. Oni przecież muszą się z natury ludzkiej rozwinąć boskie charaktery. To nie jest, to jest trudniejsze, to jest wiele trudniejsze niż nawet się udoskonalić jako człowiek. Oni musieli rozwinąć charaktery nadające się do boskiej natury. Takie doświadczenia życiowe, jakie Bóg im w swojej opatrzności dawał. Wobec tego pojawia się okres przejściowy, kiedy Bóg już nikogo nie może zaprosić do malutkiego stadka, a bracia, osoby, ludzie się poświęcają Bogu. Więc Bóg mógłby oczywiście ich wszystkich lekceważyć i powiedzieć: już zamknąłem malutkie stadko, poczekajcie na restytucję, za 50 lat, za 80 lat się wami zajmę. No ale Bóg tego nie robi. Ceni każdego, który się chce poświęcić, jak to się poświęca po spłodzeniu z ducha już kompletu malutkiego stadka, to mówi: no to przycieszę się z tego poświęcenia. Przyjmuję twoje poświęcenie do niespłodzonej klasy ludu Bożego. I tak przed naszym Panem z konieczności pojawiała się klasa niespłodzona z duchu, starożytni goni tak zwani, bo nasz Pan jeszcze nie złożył okupu. Nie było zasługi, żeby można było imię przypisać i zdjąć z nich wyrok adamowy. No a po skończeniu wyboru malutkiego stadka pojawiają się klasy niespłodzone z ducha, ponieważ jest okres przejściowy. Nie można przejść z dnia na dzień z szukania malutkiego stadka i od razu klasa restytucyjna. I skąd mamy jeszcze klasy? No a w międzyczasie cały czas są także ci obecni, i to byli przed naszym Panem, byli za naszego Pana, byli w całym wieku Ewangelii, byli teraz. Czy kto taki? Ptaki. Czyli takie jednostki, takie osoby, które przechodziły przez pokutę do Boga, uzyskiwały usprawiedliwienie z wiary, ale w swoim życiu nie poświęcały się Bogu na służbę. Czyli nie rezygnowały całkowicie z własnego ja, nie podporządkowały swojego życia całkowicie pod boską wolę, żyły uczciwie i sprawiedliwie, próbowali nie grzeszyć, na ile tylko się dało. Gdy grzeszyli, to pokutowali, byli członkami różnych kościołów chrześcijańskich i byli tak zwanymi porządnymi ludźmi. Ale żyli dla siebie, robili różne kariery, takie czy owakie, całkowicie z własnego ja nie zrezygnowali. I oni też, Bóg wiedział o tym, że oni cały czas będą się, że tak powiem, kręcić koło tych klas poświęconych, prawda? Będą klasy poświęcone i będą takie klasy, będą tylko usprawiedliwieni z wiary. I dlatego Bóg pokazał ich tutaj w dwóch ptakach. A jak pokazał, że oni są trochę mniej poświęceni niż tamci? No, czytaliśmy. Sprowadź mi 3-letnią jałówkę, kozę, barana, ponadto synagolicę, gołębice. Położył, tak? Sprowadził mu to wszystko, rozciął na poły, położył jedną połowę naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie dzielił, czyli ptaków nie rozcinał. Oczywiście wszystkie zwierzęta były zabite na ofiarę, więc nie ulega wątpliwości, że ptaki nie były żywe położone. Tak? Więc Abraham sprowadził te wszystkie, te 5 zwierząt, zabił wszystkie zwierzęta, bo to miała być ofiara dla Boga, duże zwierzęta podzielił na pół i położył jedną połówkę na obok drugiej, a ptaków, pisze, nie dzielił. I co to pokazuje? To niedzielenie ptaków, to nieprzycięcie ptaka na pół pokazuje na niepełne, niecałkowite poświęcenie się niższej klasy, niższej tych usprawiedliwionych z wiary. Oni byli zabici tak samo jak te 3 duże zwierzęta. Inaczej by na ofiarę nie nadawały się, zostały zabite. Czyli to zabicie już oznacza jakiś rodzaj poświęcenia. Oni już zrezygnowali, umarli dla grzechu i dla błędu. Bo każdy, kto jest usprawiedliwiony z wiary, musi umrzeć, zrezygnować z grzechu i błędu. Nie wolno mu grzeszyć, i nie wolno mu świadomie błądzić. Błąd nie istnieje. Jeżeli ktoś toleruje błąd i grzech, to nie jest w ogóle nawet usprawiedliwiony. Ale jeżeli ktoś próbuje nie grzeszyć i próbuje nie błądzić, na ile rozumie, co to jest grzech i co to jest prawda, i odrzuca nieprawdę i odrzuca grzech, to on jest tymczasowo usprawiedliwiony. On już jest zabity. On jest z pewnego punktu widzenia poświęcony dla sprawiedliwości. Ale nie jest to poświęcony dla ofiary. Dlatego te ptaki nie miały drugiego dodatkowego przecięcia na pół. I Bóg pokazał, one mają takie poświęcenie niepełne. Można powiedzieć pół tego poświęcenia, co te duże zwierzęta. Te duże zwierzęta przecięte, ptaki nieprzecięte, ale jedni i drudzy zabici. Jedni i drudzy złożeni Bogu w ofierze. I to jest bardzo, bardzo dobry dowód, że taka klasa istnieje. I teraz twierdzenie, że jak ktoś się nie poświęci, to traci usprawiedliwienie, tylko dlatego, że się nie poświęcił, nawet jak nadal zachowuje swoją wiarę wobec Boga i próbuje żyć sprawiedliwie i nie grzeszyć, to jest bardzo dziwne. Ale znalazłem także cytat u brata Johnsona, który bardzo wyraźnie to podkreśla. W tomie 12, epifanicznym, na stronie 399, możemy przeczytać brata Johnsona nauki jasne, no ale dzisiaj znowu odwracają się od nauk brata Johnsona, chociaż niby ruch epifaniczny brata Johnsona wspomina jako tego głównego, prawda, główną podstawę nauk epifanicznych, bo brat Russell podał paruzyjne. To mimo to coraz więcej fragmentów brata Johnsona jest niewygodnych. Jest szerokim łukiem omijanych, albo wypacza się ich sens. Na tej stronie 399, w 12 tomie epifanicznym, czyli Biblia, możemy przeczytać mały fragment. Pismo Święte mówi o dwóch rodzajach poświęcenia. Poświęcenia do sprawiedliwości, które występuje na poziomie usprawiedliwienia z wiary, oraz poświęcenia do ofiary, które występuje na poziomie uświęcenia. Biblia naucza, że ci, którzy chcą należeć do wybranych, nie tylko doświadczają poświęcenia sprawiedliwości, tego pierwszego, tego co typowego dla ptaków, lecz także poświęcenia uświęcenia, tego pełnego, gdzie człowiek rezygnuje całkowicie z własnej woli. O, to już mamy napisane. Wracam do cytatu. W usprawiedliwieniu jednostka rezygnuje ze swojej woli do grzechu i przyjmuje wolę Boga, by czynić dobrze. W usprawiedliwieniu rezygnuje się ze swojej woli do grzechu i przyjmuje się wolę Boga, by czynić dobrze. W uświęceniu jednostka taka nie tylko w dalszym ciągu pozostawia swoją wolę martwą w zakresie grzechu, a żywą w zakresie sprawiedliwości, lecz dodatkowo umartwia swoją wolę wobec świata i siebie, ożywiając ją wobec Boga. Krótko mówiąc, ci, którzy się poświęcają, rezygnują nie tylko z grzesznych rzeczy, niesprawiedliwych rzeczy, bo to muszą zrobić wszyscy, także nawet tylko usprawiedliwieni, dodatkowo umartwia swoją wolę wobec siebie i świata, nawet w tych sferach, które są nie są niegrzeczne i w tych sferach, które nie są niebłędne. Dlatego poświęcenie to pełne, prawdziwe jest wyższym poziomem. Bo w tym poświęceniu ktoś powinien być w stanie, powinien umieć zrezygnować z dobrych rzeczy, ze sprawiedliwych rzeczy, z prawdziwych rzeczy, jeżeli tylko widzi, że tego Bóg by sobie życzył. Dla niego nie ma problemu zrezygnować z rzeczy dobrej, z rzeczy niebłędnej, z rzeczy prawdziwej. Bo jest wiele dobrych rzeczy na świecie, chociażby kariera zawodowa. Co jest złego, jak ktoś robi karierę zawodową? Pisze, angażuje się, pisze jakieś opracowania, pnie się, jeździ na konferencje, wykłady, pisze, coś nawet może stworzy, może nawet właśnie coś, może odkryje jakąś szczepionkę i ludzie będą leczeni na choroby. No to piękna rzecz. Ale lud Boży nie powinien umieć móc zrezygnować nawet z pięknych, czystych rzeczy tutaj dla tego świata, jeżeli te piękne rzeczy miałyby mu przeszkodzić w jego poświęceniu. Innymi słowy, Bóg woli, i taka poświęcona jednostka to czuje, że lepiej takiej jednostce zrezygnować nawet z odkrycia lekarstwa na raka, nawet gdyby miał odkryć lekarstwo na raka, on ten, prawda, taki uczony załóżmy, a gdyby to było dziecko Boże, to lepiej, żeby tej szczepionki na raka nie odkrył, a po swój charakter zmienił i stał się członkiem klasy ludu Bożego, którą Bóg wybiera. Bóg wolał, mówi, wolę z ciebie mieć członka malutkiego statka, gdyby było jeszcze powołanie, członka malutkiego statka, który się rozwinie i ja cię umieszczę w ciele Chrystusowym w takim czy innym miejscu, niż żebyś się poświęcił wspaniałej rzeczy szukania szczepionki na raka i byś się nawet znalazł, ale to wiadomo, to ci już zajmie całe twoje życie, to będziesz badał, będziesz nocami w tym laboratorium siedział, będziesz konferencje naukowe jeździł, no wspaniałą rzecz zrobisz, ale nie będziesz miał czasu pracować nad charakterem w mojej służbie. Doświadczenia, które będę ci, bym ci dał, no będę musiał, już to one nie będą przez siebie odpowiednio przyjmowane. To po prostu jako dziecko Boże przepadniesz. Nie rozwiniesz mi się w boski charakter, jakiego potrzebuję. No ale wynajdziesz szczepionkę na raka. No ale co z tego? Opóźnisz może śmierć iluś ludzi, albo nawet z raka wyleczysz ich, to umrą na co innego. I z punktu widzenia mojego planu, który ma wieczność na myśli, no to ja stracę. Bo ja wolałbym mieć Ciebie w klasie ludu Bożego i używać Cię kiedyś w przyszłości, żebyś tym ludziom pomagał utrzymać życie wieczne, niż że w najlepszym wypadku Twoje wielkie poświęcenie dla nauki Twojej, dla kariery zawodowej doprowadzi do tego, że dzięki Tobie 100 tysięcy ludzi umrze kilka lat później albo na inną chorobę, bo akurat jakąś szczepionkę wynajdziesz im. Na to mnie umrą na co innego. No i co to? Jak to ma się do wieczności? Jaki to interes? No żaden. Żaden. Więc tak na tym to polega. No ale właśnie to dlatego też ogólnie świat ludzkości, w tym chrześcijanie, nigdy nie rozumieli poświęconych. I mamy to bardzo dobrze pokazane nawet w typie, prawda? Wszystkie te święte rzeczy przybytku, które reprezentowały różne klasy ludu Bożego, były noszone przez lewitów, czyli przez tymczasowo usprawiedliwionych, ale gdy oni je nosili, to oni były wszystkie pozawijane w różnego rodzaju szmaty. I jak taka news, to taki Żyd w ogóle nie widział, co tam niesie. Wszystko w szmatach, pewnie wyglądało nawet brzydko. No bo tak popakuje się szmaty, no to nie kształtne szmatami, tylko aby tak błysnęło złotem i tak dalej, zrobiłby wrażenie, gdyby było odkryte, ale nie. No to to dobrze pokazuje, że ci usprawiedliwieni, którzy to pakowali i nosili, to coś tam bardziej sobie zdawali sprawę z tego, co to jest poświęcenie, czyli że usprawiedliwiony troszeczkę lepiej zrozumie poświęconego, ale zwykły chrześcijanin, który nawet nie jest usprawiedliwiony z wiary, w ogóle nie pojmuje, dlaczego ten poświęcony zachowuje się tak, jak się zachowuje. Dlaczego różni bracia z maluszkiego statka w jego Ewangelii woleli umrzeć na stosie, niż się wyżej powiedział, że no odwołuję to, co tam napisałem. Też taki ludzie mówią, jaki on głupi, to on woli umrzeć niż jedno słowo. Nie jest na chwilę, jedno słowo, no co ci tak zależy? Jedno słowo zrezygnuj, podpisz, że odwołujesz te nauki i będziesz żył. No i po co to warto umierać dla jakichś tam teorii, poglądów? No nie rozumie się, dziwili. Dziwili tym, którzy byli z kapłanów. Czyli byli kapłani, lewici i zwykli Żydzi. Zwykli Żydzi w ogóle nie rozumieli kapłanów, lewici lekko bardziej, ale też nie do końca, bo oni wciąż jeszcze, oni też uznaliby, że patrz, możesz zrobić karierę, możesz dużo w świecie dobrego zrobić. To warto, żeby cię wsadzili do więzienia albo spalili na stosie i takie nawet usprawiedliwiony z wiary mógł apelować do takiego kapłana, który tam walczył o prawdę Bożą i był gotowy oddać za to życie, a on mówi, że dobrego wiele rzeczy mógłby zrobić. Nie przypominają na się uczniowie naszego Pana, którzy go nie rozumieli i mówili mu, co ty wygadujesz? Jak żadne osób ty mówisz, o jakim umieraniu ty mówisz, to przecież to wszystko się nie może stać. I to też byli bliżsi i nie rozumieli w ogóle, o co mu chodzi, co on mówi. To stała zasada. wróćmy do naszego tematu i weźmy sobie drugi, inny fragment Cielca. Że tak zorganizowany lud Boży, zewnętrznie, pod hierarchią, jacyś tam wyznawcy, mają nawrócić świat i rządzić nim przed powrotem Chrystusa. Czyli innymi słowy, że nasz Pan Chrystus wraca w swoim drugim adwencie do świata, który już jest nawrócony. Jego kościół, jego kościoły, jego wodzowie, których tutaj poustanawiał, nawrócą cały świat. Do Chrystusa i nasz Pan przyjdzie, o jak miło, myślałem, że będę musiał królestwo zaprowadzać, a to widzę wszystko zaprowadzone. Taki pogląd jest wyznawany do dzisiaj, pomimo braku jakiegokolwiek wersetu na poparcie i pomimo wielu bardzo licznym wersetom, które zupełnie inaczej opisują stan świata w chwili powrotu naszego Pana. Jak Biblia opisuje stan świata w chwili powrotu naszego Pana? Jako bliski nawrócenia do Chrystusa, czy daleki? Daleki. Jako strasznie daleki. Gdy mowa o powrocie naszego Pana w jego drugim adwencie, to świat opisywany przez Biblię jest bardzo daleki od nawróconego. Głównym źródłem tego błędu o tym, że to chrześcijańskie kościoły, takie czy inne, najlepiej te prawdziwe, tylko te prawdziwe, bo one, wiadomo, Bóg je używa, tam jest namiestnicy Jego, że oni tych ludzi przyprowadzą do prawdy o Jezusie i do Boga chrześcijańskiego, to głównym pewnie powodem tego błędu wyznawanego wbrew naukom biblijnym jest zapewne to, że ludzie chcieliby odgrywać większą rolę w włoskim planie, szczególnie wodzowie różnych kościołów i grup religijnych. Bo realizacja takiego zadania na pewno dodaje splendoru i autorytetu. No wyobraźmy sobie, że nasz zbór miałby nawrócić do Boga, do Chrystusa południową część, południowo-wschodnią Polskę, już nie mówię o całym świecie, południowo-wschodnią Polskę. No a starsi tego zboru przewodzą temu, jakie zadanie Bóg nam dał, my jesteśmy ważni. To Bóg nam zlecił, żebyśmy całą południową część są, czyli tak już daleko, daleko za Lublin, tutaj aż do granicy z Ukrainą i tam gdzieś pod Rzeszów aż prawie. I tych wszystkich mamy przeprowadzić do Chrystusa. W sensie z takiego błędu biorą się później różne niecne metody nawracania do tego Chrystusa, no bo jak nie ma efektów, no to może trzeba postraszyć trochę. Może paru zastrzelić, to się reszta przestraszy i się nawróci. Zetniemy ich na rynku i reszta się przestraszy i przyjdzie. No tak robiono. No przecież to były metody stosowane przez chrześcijaństwo. Ogniem i mieczem. Ogniem i mieczem. Temu elementowi cielca, w takiej nieco jeszcze innej formie, chociaż nie wiem dokładnie, także ulega dzisiejsze towarzystwo strażnicy, Świadkowie Jehowy. Bo czyż oni nie twierdzą, że oni nawrócą wszystkich, mają na zadanie nawrócić cały świat, takie Bóg im zadanie wyznaczył, do ich nauki, a ci, których się nie dadzą nawrócić, to co? Która śmierć. Zwatysano tylko ci, którzy umarli wcześniej, zanim towarzystwo powstało. Ci, którzy mieli szczęście umrzeć, zanim powstało towarzystwo, to wrócą z zwatysaniu w królestwie. I towarzystwo ich będzie potem do Boga przyprowadzać. Ale ci, którzy żyją teraz, a towarzystwo działa, mało tego, do tych ludzi odwiedza ich w domach, daje im ulotki, na ulicach ich zaczepia, daje im ulotki. I on się zetknie z nimi, z tymi głosicielami królestwa i nie zareagujesz, no to przepadasz na zawsze. To jest też odmiana tej samej nauki. Nie wiem, czy w Wiktoriach Jezus wrócił, czy nie wrócił już, czy oni też to pociągają, że chcą ten świat wrócić na powrót Jezusa, żeby był gotowy, nawet nie wiem. Ktoś wie, to niech mi na przerwie powie, bo akurat nie wiem, czy oni wierzą, że nasz Pan już jest obecny po raz wtóry w sposób niewidzialny, duchowy, czy czekają na Jego powrót. Wszystko jest możliwe przy takim podejściu, jak oni mają do praw biblijnych. No a co Biblia mówi o powrocie naszego Pana i stanie świata? No nie trzeba bardzo wiele czytać, ale coś przeczytam parę wersetów. Objawienie 19 rozdział. Objawienie 19, 11 do 21. Taki troszeczkę dłuższy fragment. Objawienie 19, od 11 do 21. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, na głowie liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. Przodziany był szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. A szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przewróczone w czysty biały bisior. Z ust wychodził ostry miecz, który miał pobić narody. Pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. i widziałam jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głośnym, donośnym głosem, donośnym mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów, ciała mocarzy, ciała koni oraz ich jeźdźców, ciała wszystkich wolnych niewolników, małych i wielkich. I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką, a pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca i tak dalej. Nawet jak wierzymy, że to jest opis symboliczny, nie literalny. No a ten symboliczny opis swoimi symbolami i opisem pokazuje ogromny konflikt między tym, co nasz Pan reprezentuje, prawda, i ten miecz, tym mieczem, który on reprezentuje, i tymi narodami, które wcale nie są gotowe na jego przyjęcie, wręcz przeciwnie, nasz Pan w tym symbolicznym językiem stacza z nimi walkę, bo to chociaż nie jest to litera, to jest opis walki. 2 Tymoteusz 3:1-5, weźmy jakiś zapis apostoła. 2 Tymoteusz 3:1-5. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chępliwi, pyszni, krzywdząco mówiący, nie takiego przekonania jak rodzice, niewdzięczni, nieświętobliwi, bez serca, nieprzednani, oszczercy, nieopanowani, okrutni, niemiłujący dobra, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej przyjemności niż Boga, którzy przywierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, tych się wystrzegaj. Pasuje? To do świata nawróconego i czekającego na naszego Pana już gotowy? No, jeszcze może weźmy pytanie naszego Pana z Łukasza 18:8. Łukasz 18:8, tak. Powiadam wam, aha, tak, dobrze, tak. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy Syn Człowieczy, nasz Pan zadaje pytanie, gdy przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi? To znaczy, że nie znajdzie, prawda? To pytanie jest retoryczne. To nie jest pytanie, które on był ciekawy, tylko właśnie pokazał, że w czasie jego powrotu w świecie wiara będzie nieobecna za bardzo. Mateusz 24:24, weźmy jeszcze i stamtąd. Też nasz Pan oczywiście. Powstaną fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Więcej nie będę czytał, bo chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego. Krótko o kolejnym elemencie, Trójca. Nie będę dużo o tym mówił, bo jest to tak wielka niedorzeczność, albo największa na świecie, albo jedna z największych na świecie, i to niedorzeczność wszechczasów. Została podniesiona do rangi wyznacznika tego, kto jest, a kto nie jest chrześcijaninem. Dlaczego jest niedorzeczność? Bo mówi, że 3 równa się 1, a 1 równa się 3. Gdy dzieci pójdą do szkoły, to wiedzą, że to jest niemożliwe. 1 nigdy nie równa się 3, a 3 nigdy nie równa się 1. Nie będę na temat tego się rozwodził, prawda, bo to znane nam wszystkim i gdyby chcieć to rozważać dokładnie, to powiem cały wykład albo i więcej, ale 1 Koryntów 8:6 wystarczy zacytować. To też uczynię. 1 Koryntów 8:6. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko. Tam jest słowo pochodzi wszystko, ale w Grece nie ma pochodzi, więc wyrzuciłem, bo po co dodawać czasowniki, jeżeli ich nie ma i nie są potrzebne. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko i my w Nim. I jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko i przez którego my. Tak ochrzczenie w tym wersecie jest tam. Nie ma, że my istnieje, a istniejemy, pochodzi. To niczego nie psują te słowa, ale ich nie ma w oryginale. Jeszcze raz przeczytajmy. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko i my w Nim. Czyli Bóg jest przedstawiony jako Bóg Stwórca. Istnieje tylko jeden Bóg, od którego wszystko i my w Nim. I potem jeden jeszcze dodatkowo Pan Jezus Chrystus, ale zauważmy, nie od którego wszystko, tylko przez którego wszystko i przez którego wszystko i przez którego my. Tak, przez którego wszystko i przez którego my. Czyli nasz Pan jest pokazany jako narzędzie, przez które wszystko dokonuje. Bóg jest przedstawiony przez Pawła jako źródło, od którego wszystko, łącznie z nami. I jeszcze jest jeden Pan Jezus, obok tego Boga Jehowy, przez którego wszystko, łącznie z nami samymi, prawda? Bo i on jako Logos był narzędziem w stwarzaniu, potem jest odkupicielem, ale tak naprawdę zbawcą świata ludzkości z grzechu jest oczywiście Bóg. Bóg jest autorem planu zbawienia. Od Niego wszystko. A nasz Pan jest tym, przez którego wszystko. No bo tak się Bogu podobało, że używał naszego Pana. Jeszcze zanim na ziemię przyszedł, jako swoje narzędzie w dziele twórczym, jako Logosa. I później do złożenia okupu. No i po złożeniu okupu jest nadal tym. Zawsze nasz Pan był tym głównym narzędziem Boga. Zanim przyszedł na ziemię, jako Logos, gdy był na ziemi i gdy wrócił. Kult obrazów i relikwii. Następny element cielca. Ta forma błędu jest bardzo ciekawa, gdyż jest w Biblii jednoznacznie zabroniona. Drugim przekazaniem. A mimo to dzisiaj jest powszechnie praktykowana przez przynajmniej dwa duże kościoły. Kościół grecki, kościół rzymskokatolicki i grekokatolicki. Oni tam prześcigają się w tym kulcie. No jak to może być? Jest tak wyraźnie zabronione. Ja się sam na tym zastanawiałem i sobie myślałem, że wybrałem też ten element cielca tutaj dzisiaj, bo sam byłem ciekawy, może pobadam ich źródła, co oni sami na ten temat piszą, no bo jest tak wyraźnie zabronione w Biblii. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział. Zobaczmy. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, wersety 4-6. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winów ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, którzy mnie nienawidzą. A okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia, no to już nieważne, ważne jest to, co jest czwartym i kawałek piątego. Jeszcze raz. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie, pod ziemią i nie będziesz się, werset piąty, im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja jestem Bogiem zazdrosnym, który każe i tak dalej. No, jest to wyraźny zakaz. No, jak można go obejść? Jak można cytować, mieć Biblię i mimo to praktykować to, co oni praktykują? No i zacząłem szukać, jak system katolicki sam to tłumaczy. No i znalazłem. Aż 5 punktów mają na wyjaśnienie tego kultu, który uprawiają. Punkt pierwszy. Druga Mojżeszowa 24, 20, werset 4, to czytaliśmy, prawda? Nie czyń sobie podobizny, rzeźbiony, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i ziemi, i tak dalej. Jest częścią pierwszego przekazania, które ciągnie się aż do wersetu 5. Tak, taki jest pierwszy argument. Czyli jak Bóg mówi na początku, jam jest Bóg, który wywiódł się z ziemi, tak? Nie będziesz miał innych bogów przede mną, albo obok mnie, to pierwsze przekazanie, nie będziesz miał innych bogów przede mną, no to oni wiedzą, że to jest ciąg dalszy pierwszego przekazania. Że to nie jest drugie przekazanie, tylko ciąg dalszy pierwszego. Że nie będziesz miał innych bogów przede mną i nie będziesz sobie czynił podobizny i tak dalej. No ale nawet jeżeli tak, by to powiedzieć, co to zmienia? Treść zostaje taka sama. Czy będzie to częścią pierwszego przekazania, czy zakwalifikujemy to jako drugie, no to nadal treść jest taka sama. No ale już zyskują. Nie ma żadnego oddzielnego przekazania na temat zabraniania, żeby zabraniać robić obrazy. Jest to tylko część pierwszego, wobec tego łatwiej można to zignorować, bo to jest tylko część pierwszego i tam głównie chodziło o to, żeby nie mieć innych bogów przed Bogiem tym prawdziwym, a tamte obrazy tak są wspomniane. No ale jeszcze są cztery inne argumenty. Drugi argument. Ich. Bóg sam kazał Żydom zrobić pewne posągi. Mówią, cheruby na błagalni i miedzianego węża, którego kazał podnosić. Więc na pewno nie chodziło mu o jednoznaczny zakaz, bo sam kazał robić podobizny. No ale to, co Bóg każe sam zrobić, to każe zrobić, prawda? To, że Bóg kazał cherubiny im wykuć i także węża miedzianego i na chorobę nawet ten wąż miedziany uleczył, jak go tam na drzewcu podnieśli i patrzyli na niego. No ale właśnie chwytają się wszystkiego. Czyli tutaj to nie mogło Bogu chodzić o to, bo kazał zrobić cheruby na obłagalni i węża miedzianego, którego na drzewcu podniósł. Trzeci. Nie jest podana liczba przekazań. Znowu te liczby wracają. Nie jest podana liczba przekazań i można ją różnie liczyć. Mówią, że nawet tutaj można naliczyć 13 przekazań w tym 20 rozdziale. No ale to znowu niczego nie zmienia. Chociaż gdybyśmy zobaczyli do 2 Mojżeszowej 34-28, to tam liczba przekazań jest podana. Bo 2 Mojżeszowa 34-28 to jest ten przypadek, kiedy pamiętamy, że Mojżesz stłukł tablice, które Bóg mu dał na górze, no bo jak wrócił, czcicielca czcili i potem musiał sam tablicze sobie wyciosać, prawda? Za drugim razem. I tam wtedy pada liczba tych przykazań. Druga Mojżeszowa 34-28, przeczytam. I pozostał tam u Pana przez 40 dni, 40 nocy, nie jadł chleba, nie pił wody i spisał na tablicach słowa przymierza 10 słów. I tu już jest za drugim razem ta liczba podana, prawda? Więc sam Bóg powiedział, że jednak dał 10 przykazań, a nie 13, albo 9, albo 11. Czwarty argument. Kościół katolicki jako jedyny ma prawo autoryzować listę przykazań, umieszczać na niej to, co uważa za stosowne. I argument piąty, no prześmieszny też. No to już bym, bo ja wiemy, co się dzieje. Jak się opuściło drugie przekazanie, czyli że go nie ma, bo nie ma w Kościele, tak? W Kościele katolickim pierwsze przekazanie jest, żeby nie mieć innych bogów przed nimi, potem, żeby nie brać, tak? Nie nadużywać, nie brać imienia Boga na daremno. Nie ma tego przekazania, oni go wyrzucili w ogóle. Skoro go wyrzucili, to jak doszli do końca, to okazało się, że jednego zabrakło, tak? No, jak doszli do końca, to im zabrakło i przy końcu, i wiemy, że w Kościele katolickim przekazanie dziewiąte mówi: nie pożądaj, kto przypomni? Nie pożądaj żony bliźniego swego, to jest dziewiąte, a dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Więc na końcu im zabrakło jednego przekazania, więc rozbili to pożądanie na dwa. I bo w Biblii pisze: nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźnia twego. Więc była tam lista rzeczy, których nie należy pożądać, więc oni z tej listy wzięli żonę jako numer 9, a cała reszta rzeczy, których nie trzeba pożądać, numer 10, w ten sposób mają 10. No i mało tego, jeszcze mówią, że to jest właściwe takie, żeby zamiast się wstydzić, że tak rozbijają, to argument jest u ich ostatni taki. Bóg na pewno nie miał na myśli jednego przekazania o pożądaniu, o zakazie pożądania, gdyż niewiele kobiet byłoby zadowolonych z faktu zrównania z mieniem, a więc trzeba je rozbić na dwa oddzielne. Czyli uznali, że kobieta powinna się czuć, Bóg na pewno nie chciał obrazić kobiety, mówiąc że nie będziesz pożądał żony bliźniego ani osła jego. No i żona jest wymieniona obok osła, że nie wolno ci żony bliźniego pożądać, ani jego osła, ani jego sługi, służebnicy i żadnej rzeczy, to jest hańba dla kobiety. Więc wobec tego, jak zrobią, że nie pożąda kobiety żony w dziewiątym przekazaniu, a reszta rzeczy będzie w dziesiątym, to będzie dopiero wszystko pasowało. No to no, takie to są ich argumenty. Sam specjalnie chciałem zbadać je, no i tak łatwo, wiadomo, wszystko można znaleźć, więc znalazłem ich uzasadnienie. Śmieszne, śmieszne, ale prawdziwe. I ostatni, jakiemu poświęcę trochę miejsca, nawet więcej miejsca, to nasz Pan jako Bóg człowiek. Czyli nasz Pan, będąc tutaj na ziemi, był Bogiem i człowiekiem jednocześnie. Ten pogląd w swojej pełnej formie powstał już w IV wieku, Konstantynopol, rok 381. Wynikają z niego liczne niedorzeczności, ale pomimo tego szatan postarał się, żeby ta niedorzeczna teoria trafiła do chrześcijańskich kościołów i do dzisiaj jest uznawana. Także przez protestantów, nie tylko katolików. Jest zepsutym owocem nauki o Trójcy, rzekomej współistotności, współrówności i współwieczności Syna Logosa z Bogiem Jehową. Ta teoria zakłada, że Jezus nie miał własnej osobowości jako człowiek. Nie miał własnej osobowości jako człowiek, czyli nie miał ludzkiego umysłu, ludzkich uczuć, ludzkiej woli. Nie miał. Ale był Bogiem, który mieszkał w ludzkim ciele. I od razu się pojawiają konflikty, prawda? Kiedy prosił do Boga, żeby minął go ten kielich. To nie prosił jako człowiek. Jego ludzka natura korzystała z przymiotów jego boskiej natury, z którą była połączona. Czyli jego ludzka natura była tak samo nieśmiertelna, jak jego boska natura, bo przymioty boskiej natury stały się częścią jego ludzkiej natury, bo to wszystko było pomieszane. A więc był nieśmiertelny, był wszechmocny, był wszechwiedzący. A na przykład mówił, że nie wie o dacie swego powrotu. Sam wtedy jeszcze. Jego boska natura korzystała także z przymiotów jego ludzkiej natury, z którym była połączona. Czyli na przykład uczą, że jego boska natura odczuwała głód, pragnienie, zmęczenie, senność, ból, cierpienie. No i ostatecznie śmierci doznała. Umarł Bóg. Nieśmiertelny Bóg umiera. Kolejna niedorzeczność z tego wynikająca, że Bóg urodził się z kobiety ludzkiej. Dziwne, jak to się może Bóg urodzić z kobiety? Przecież Bóg to potęga i byt nadziemski, to nagle rodzi się z kobiety z krwi i kości. No i że Maria była jego matką i żywicielką Boga. Ona go wychowała. Gdyby nie Maria, nie byłoby Boga. I bardzo mamy wymowną, i tu właśnie chciałbym do pewnego typu biblijnego się odwołać. Ja myślę, że nawet może Pociągnę potem kiedyś tą serię taką całą, bo to jest bardzo ciekawa seria. Zaraz Państwo zobaczycie, jak ona jest ciekawa. Tak się nią zaciekawiłem, że nie mogłem się oderwać od niej. Bo ten błąd o Jezusie jako Bogu i człowieku jednocześnie był dosyć szeroki. To był właśnie pierwszy błąd taki poważniejszy, jaki się pojawił. O, może drugi, bo Trójca była pierwsza. Jaki się pojawił na początku wieku Ewangelii. W pierwszej Samuela w 5 rozdziale mamy opisane, jak to skrzynia przymierza trafiła do niewoli. To są bardzo ciekawe opisy. I tu mamy, przeczytajmy sobie cztery wersety pierwsze, czyli 1 Samuela 5, 1 do 4. Tam mamy tą teorię Boga człowieka, naszego Pana jako Boga człowieka opisaną. 1 Samuel 5, 1 do 4. Filistyńczycy zabrali skrzynię Bożą i zawieźli ją z Eben-Haezer do Aszdodu, do siebie. Następnie zebrali Filistyńczycy skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona, swego bożka, Dagona, i ustawili ją obok Dagona, posągu tej świątyni, tegoż Boga. A gdy następnego dnia rano Aszdodczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską. Wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce. Gdy następnego dnia wstali wcześnie rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią przymierza, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu i tylko tułów pozostał z niego. Czyli krótko mówiąc, biorą skrzynię przymierza, a skrzynia przymierza to prawda na czasie, prawda. Zabierają ją do niewoli Filistyńczycy i wnoszą do swojej świątyni i obok bożka Dagona wstawiają. Ja to mam takie małe zdjęcie, malutkie zdjęcie, może szkoda, że nie, ale widzicie mi dług pokołowego palca. Kto ma dobry wzrok, to widzi, że to jest Dagon. I co widzi? Że na dole ma ciało rybie, a nie zamiast ludzkich nóg, a na górze jest człowiekiem, a nie rybą. To na ten Boży wygląda Dagon. Od połowy w dół jak ryba, a od połowy w górę jak człowiek. Włączenie ryby, człowieka ze zwierzęciem, prawda? Rybo-człowiek. Dlaczego? Teoria o naszym Panu jako Bogu i człowiekiem. Dolna część, tam gdzie ryba, to nasz Pan jako człowiek w swojej naturze, a górna część, człowiek, wyższy od zwierzęcia, to nasz Pan jako Bóg. Bóg nam w typie to już przewidział te wszystkie błędy i pokazał je w różnych nawet symbolikach tych pogańskich bożków. I teraz, co się dzieje, gdy Filistyńczycy, te błonia, to są właśnie z kościół grekokatolicki, bo to u nich ta teoria była głoszona przez ich nauczycieli, jak wzięli ten błąd, wymyślili i postawili prawdę, to by konflikt między, mamy tu pięknie opisany konflikt między prawdą i obrócanie prawdy, pokazanie skrzyni przymierza, a tym błędem. Jak oni postawili ten błąd obok prawdy, to ci, którzy tą prawdę biblijną głosili po apostole Janie, bo on był tym głównym, on mówił o przedludzkiej naturze naszego Pana, o ludzkiej naturze naszego Pana i poludzkiej. Nasz Pan miał trzy natury. Miał przedludzką naturę jako aniel z anioła, logosa, miał ludzką naturę, kiedy był człowiekiem i tylko człowiekiem, w którym oczywiście było spojrzenie z ducha i rozwijał charakter, ale natura się jego nie zmieniła. Był człowiekiem i poludzka poza w tym stanie, kiedy jest w boskiej naturze. Prosta, jasna nauka apostoła Jana o trzech naturach naszego Pana. Wszystko to, to jest właśnie pokazane pięknie w tej skrzyni. Czysta nauka, szafacja doktryna apostoła Jana. Oni to zaczęli wymyślać, prawda, że był Bogiem i człowiekiem jednocześnie i takie te różne, jednocześnie ten stwór. I konflikt między skrzynią przymierza a Dagonem. To jest właśnie Dagonem. W wyniku tego konfliktu prawda pokonywała ich argumenty. Raz, i tam nawet można historycznie daty pokazać, kiedy te synody były i kiedy się spotykali jedni i drudzy i ci ich pokonywali, i ten Dagon padał, przewracał się przed prawdą. Ci go stawiali znowu, ale następnego razu to mało tego, że był przewrócony, też były poobcinane tak głowy i ręce, tylko tułów leżał tak, czy tak prawda zniszczyła ten błąd, ale oni się tym nie przejmowali, ale właśnie, zobaczmy, jeśli nie przejmowali. Jak to jest tak to pięknie pokazane, co się z tym dzieje. Więc te wersety, które przed chwilą odczytaliśmy, 1 do 4, pokazują konflikt między prawdą a błędem, skrzynią przymierza, a tym Dagonem, w odniesieniu tutaj do natury naszego Pana, Bóg, człowiek jednocześnie, w czasie którego prawda powalała ten błąd o naszym Panu jako Bogu człowieku, a nawet raz odcięła mu głowę i ręce. Obrona tego jednego błędu przed argumentami prawdy pomnożyła liczbę kolejnych błędów. Wiemy o tym, że to jest taka konsekwencja. Jeżeli ma się błąd i tego błędu się broni, to żeby ten błąd obronić, trzeba wymyślić nowe błędy. No, ruch Epifanii ma ten sam dylemat, prawda? I teraz chyba najwyraźniej jakiś okres takiego przeczekania. Nie chcą za bardzo nic się wysuwać, ale to na pewno znowu wróci. Bo te błędy już prowadzone, one tam zostają, one będą procentować. I to mamy dobrze, też bardzo dobrze pokazane. obrona tego błędu jednego, takiego poważnego, mnoży liczbę kolejnych błędów, które muszą być wymyślone, żeby podeprzeć ten jeden główny. No bo jak? Tak jak z kłamstwem, prawda? Jeżeli ktoś okłamie i powie, że był tu i tu, a wcale go tam nie było, i potem ktoś powie, no ale skoro byłeś tu i tu, to nie widział ciebie ten ktoś, bo tam ktoś był. I o, trzeba takie kolejne kłamstwo, a bo byłem, ale wyszedłem pół godziny wcześniej. Nie? I takie kombinacje, prawda? Różnego rodzaju kolejne, a jak ktoś mu się tam znowu coś go czymś go tam zaszachuje jakimś kolejnym faktem, to będzie musiał trzeci błąd wymyśleć, prawda? I w końcu albo pęknie, albo będzie już miał tych błędów 15 niebawem. Więc propagowanie jednego błędu, obrona jednak jakiegoś błędu zawsze mnoży te błędy. A szczególnie jeżeli mam jakiś poważny szafarski błąd, a wypaczenie natury nauki apostoła Jana o tej przedludzkiej, ludzkiej i poludzkiej naturze naszego Pana było takim szafarskim błędem, to wypaczenie prowadziło do powstawania kolejnych błędów i w czasie tego powstawania, tej obrony tego błędu przed argumentami prawdy powstawały kolejne, powstawały grupy religijne. Tak powstał Kościół Grekokatolicki. W obronie błędu o pomieszaniu natur w naszym Panu. I bardzo, bardzo wymownie pokazuje to werset szósty. Jak te kolejne błędy się porobiły, bronią tego błędu, zamiast przed nim ustąpić przed argumentami prawdy, bo dagon był powalany, to nie, stawiają tego dagona i ciągle będą go stawiać i podnoszą i stawiają i trzymają, pada i znowu go stawiają. I teraz zobaczmy. I zaciążyła, werset szósty, zaciążyła ręka Pana nad Aszdodczykach, czyli tych mieszkańcach, tych Filistynach, którzy mieszkali w tym Aszdodzie, spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy w samym Aszdodzie i w jego granicach. Te wrzody odbytnice to kolejne błędy, które się zaczęły produkować jako próba obrony tego głównego jednego błędu. Wrzody odbytnicy, bardzo dobrze pokazane. Jakbyśmy zobaczyli do psalmu 91, 7-10, to Bóg gwarantuje wiernym ochronę przed poważnymi błędami. Psalm 91, 7-10 może przeczytajmy, bo to jest ciekawe. To jest ciekawe. To w tej chwili także dzieje się na naszych oczach. My też przeżywamy teraz sytuację, gdzie błąd króluje i albo my odpadamy od prawdy, albo druga strona odpada od prawdy. Ktoś w tej chwili traci prawdę. Psalm 91, 7-10. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Tak jest mowa o błędzie, na który będą padali po jednej stronie 1000, a po drugiej 10 000. I będziesz oglądał odpłatę na niezbożnych, dlatego że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego. Chodzi o plagę, oczywiście błędu. Nie chodzi o to, że nie będziemy chorować. Fakty wydają się pokazywać, że nie chodzi tutaj raczej o ogół chrześcijan i wyznawane przez nich poglądy, no bo wiemy, że ogół chrześcijan ma bardzo dużo, dużo, dużo błędów, na które Bóg dozwala. Wobec tego, gdyby ten werset przyjąć tak dosłownie, że każdy, kto jest w błędzie, to jest niewierny, to oznaczało, że nie ma w ogóle prawdziwych dzieci Bożych w tych systemach wokół nas błędu, bo tam błąd króluje, jest go mnóstwo. Zapewne chodzi tutaj o tych, którym Bóg pozwala poznać prawdę na czasie i od których oczekuje wierności wobec tej prawdy, którą dał komuś poznać. A gdy następuje niewierność, to Bóg pozwala takim osobom, które znały tą prawdę, popaść w taki czy inny błąd. Jako wyraz jego dezaprobaty dla naszego poświęcenia. I ta sama zasada zapewne jest używana wobec niego wobec wszystkich innych dzieci jego. Nawet jeżeli mamy w systemach, grupach religijnych wierne dzieci Boże, bo są tam wierni, są prawdziwie poświęceni, są wierni, to oni, chociaż oni nigdy nie poznali prawdy na czasie z jakiegoś powodu, nieważne, ale mają te fragmenty prawdy w tych kościołach obecne. Jeżeli okażą się niewierni w tamtych kościołach, w których są, to stracą nawet tę część prawdy, którą mają w tych kościołach. Także najwyraźniej taka zasada działa, że, bo jeżeli Bóg, to jest logiczne, że jeżeli Bóg daje komuś prawdę, oczekuje wierności tejże prawdzie. A jeżeli ktoś jest niewierny, to ta prawda, którą znał, wszystko jedno, więcej czy mniej, jest mu odbierana. I ten psalm najwyraźniej taką gwarancję daje. I teraz zobaczmy, wróćmy do tego z 1 Samuela 5. Jaka jest reakcja błądzicieli? Nie przyznają się do błędu, nie uznają swego błędu, bronią swój błąd. I co w wyniku tego się robi? Zobaczmy werset 7. Gdy wtedy mężowie z Aszdod widzieli, że tak jest, to znaczy, że co? Że ten dagon im tam pada, oni go podnoszą, on pada, potem wrzody odbytnicy już się porobiły, czyli źle się dzieje, kolejne błędy, wrzody odbytnicy i widząc, że tak jest, co mówią? Czytajmy teraz. Nie może skrzynia Boga Izraelskiego pozostać u nas. nie może prawda u nas dłużej być. Co musimy zrobić? Musimy się pozbyć tej prawdy. Wyrzucamy tą prawdę. Gdyż zaciążyła jego ręka na nas i na nagonie naszym. Tak mówi werset 7. I co proponują? Wysłali więc i zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich u siebie i powiedzieli, co mamy czynić ze skrzynią Boga Izraelskiego? Co mamy czynić z tą prawdą czystą? Ciągle konflikt między prawdą a naszymi błędami. To tak nie może być. A ci odpowiedzieli, niechaj skrzynia Boga Izraelskiego uda się do Gad. Wyślijmy ją, wyrzućmy prawdę, niech się inni nią martwią. Do Gad ją wyślijmy. Sprowadzili więc tam skrzynię Boga Izraelskiego. Poszli do kościoła grekokatolickiego. Prawda, pokazana w skrzyni przymierza, trafia z tego Aszdodu do Gad. A Gad to kościół rzymskokatolicki. Gdzie kolejny błąd szaleje i znowu jest potrzebna skrzynia przymierza, żeby bronić prawdę. Jaka to prawda? Szafarska doktryna Ireneusza o jednym kościele jako szafarzu prawdy i drodze do zbawienia. Czy jest jeden kościół prawdziwy i jest tylko jedna droga do zbawienia? Prawda, jest jeden kościół prawdziwy i jest tylko jedna droga do zbawienia. Ten jeden kościół prawdziwy jest szafarzem prawdy, bo Bóg przez ten prawdziwy kościół daje prawdę i ten prawdziwy kościół jest jedyną drogą do zbawienia. To jest prawda. Ireneusz to głosił. Ale kościół katolicki to przeinaczył, wymyślił sukcesję apostolską i powiedział, ten jeden prawdziwy kościół, który jest drogą do zbawienia i szafarzem prawdy, to jesteśmy my, bo my mamy sukcesję apostolską i nasi biskupi są po apostołach. I to jest właśnie kontynuacja tego jedynego prawdziwego apostolskiego kościoła. I to my, kościół rzymskokatolicki, jesteśmy tym jednym prawdziwym. Wobec tego skrzynia udaje się prawdy do kolejnego, tam gdzie kolejny konflikt się szykuje i to tak w wieku Ewangelii była przesuwana. Potem z Gad była taki sam efekt, w Gad było to samo. Więc wyrzucili ją z Gad i poszła prawda, niech sobie gdzieś dalej, prawda, idzie, my tu mamy swoje wrzody, odbytnicy i różne inne rodzaje błędy, nam one odpowiadają, to nie może być, żeby to skrzynia u nas było, niech na skrzynię zabierają, wysyłamy ją gdzieś dalej. I ona tak krążyła. Przez cały wiek Ewangelii byłoby ciekawie zrobić taką historię, to po kolei tutaj jest to opisane, prawda, ona aż tutaj, jak czytałem, to aż w 5 miejscach różnych była i to prawda tak ją nie cenili, tak ją, można powiedzieć, wykopywali, pozbywali się ją. Gdzie się pojawiła? Był konflikt z błędem, pozbyć się prawdy. Dzisiejsze przyjawy tego szafarskiego błędu to organizacja Towarzystwa Świadkowie Jehowy, którzy ogłaszają się jako jedyna prawdziwa grupa ludu Bożego. A kopią tego jest świecki ruch misyjny Epifania, który ogłasza się jako najbardziej ulubiony ruch Jehowy na ziemi. Podobne, to jest tylko, to wiadomo, że oni są tylko malutkim ruchem, wobec tego nie mówią, ale chociaż najbardziej ulubiony ruch. Najbardziej ulubionym ruchem Jehowy na Boga jest ruch Jego dzieci, nie istniejący w żadnej formie zewnętrznej, tylko w sercach Bożych. I najbardziej ulubionym ruchem, czy kościołem, czy grupą religijną Boga są serca różnych chrześcijan, oddane Bogu, czyste, a należą one póki co do przeróżnych kościołów i nie ma ich, nie można ich powiedzieć, że oni mają nazwę świecki ruch misyjny, Epifania się nazywają, czy wolni badacze Pisma Świętego, czy bracia ze stowarzyszenia, czy świadkowie Jehowy, czy kościół katolicki, grekokatolicki, czy jakikolwiek inny. Nie ma czegoś takiego, że coś jest ulubione najbardziej. Ulubione są serca dzieci poświęconych, dzieci Bożych, którzy szczerze Boga miłują i Jego prawdę i są gotowe dla Niego nawet umrzeć i za Jego prawdę. One są dzisiaj niezorganizowane w żadnym ruchu ani w żadnym kościele. I nikt nie może wskazać, że jest najbardziej ulubiony, a czy też jedyny prawdziwy. Przy okazji tego terminu, najbardziej ulubiony ruch Jehowy na ziemi, nigdy nie używano w literaturze prawdy przed obecnymi czasami. Nie spotka się, ani brat Russell nie prowadził ulubionego ruchu Jehowy na ziemi, chociaż był to ruch paruzyjny, można powiedzieć ulubiony, prawda, bo nasz Pan wrócił i podawał niesamowite prawdy. Nikt takiego terminu nie używał, ani brat Johnson, ani brat Zoli, ani żaden z braci nie używał poza obecnym wodzem, który często tego terminu się trzyma. No ale historia się powtarza, bo to jest ciągle jedno i to samo. Tyle mojego tematu. Jak zwykle się zagadałem, ten Dagon mnie tak tutaj wciągnął. Więc tyle na temat ilustracyjnego wykładu o głównych elementach cielca, albo niektórych, powiem głównych, niektórych elementach cielca w jego Ewangelii, różnych formach błędu, który wodzowie chętnie dadzą tym, którzy najpierw zdejmą ze swoich uszu złote kolczyki i oddadzą je na przytopienie w błąd. Nie róbmy takich rzeczy, nie zdejmujmy naszych kolczyków, ale tak jak prawdę rozumiemy, tak jak kolczyki nasze wiszą na uszach, niech sobie tam wiszą. Jak zrozumiemy, że coś z tym kolczykiem jest nie tak, to poprawimy sobie ten kolczyk, lekko go przekręcimy, dodamy mu trochę więcej złota, a może kształt mu zmienimy, jak zajdzie potrzeba, ale róbmy to w wyniku naszego własnego przekonania. A nie, żeby ktoś za nas, my mu damy, a on sobie uleje, co on będzie chciał. I to będzie nasz Bóg. Potem powie temu, to uznawaj, to czci. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo za uwagę.